Dzień dobry, cześć. Jeszcze nie wiem, o czym to będzie. I to chyba nie ma znaczenia tak naprawdę, jaka jest tematyka. Liczy się dla mnie to, co wypłynie i to, co jest tak naprawdę jakąś prawdą, taką, którą czuję. Choć często prawda okazuje się po latach nieprawdą, bo jest to jakieś mylne przekonanie, fałszywe, które towarzyszą mi przez całe życie i próbuję je kruszyć i próbuję się z nich wyswobadzać, tak żeby dłużej nie tworzyć sobie nowych przekonań też i nie wpadać w opiniowanie innych ludzi, siebie i tego, co jest słuszne albo niesłuszne. Każdy podąża swoją drogą i zmierza w innym kierunku. I nie mi jest oceniać wybory innej osoby. Nie znam jej historii, nie znam przeżyć i tego, co ją kieruje. Sam nie wiem, co mnie czasami kieruje, więc jak miałbym mieć prawo do tego, żeby opiniować czyjeś wybory i podejmować ocenie się tego, albo też kwestionować czyjeś wybory. Nie mam do tego prawa. I tu mi na myśl jakoś ciągle przychodzi ta samotność, o której zimą, która niebawem już nadejdzie, myśli się częściej i ona dotyka częściej. Siedzi się zamkniętym w domu, rzadziej się wychodzi. Dużą część życia można wtedy spędzić przyklejonym do telefonu, Netflixa i innych tego typu substytutów relacji z ludźmi. No bo wtedy wydaje się, że ktoś do nas mówi, albo są ludzie wokół. Ale to są relacje, które nie są tymi prawdziwymi relacjami dającymi poczucie bycia potrzebnym, ale też i akceptowanym i bycia potrzebnym dla innych. Z samotnością jest tak, że jest to coś, co dotyka w momencie, w którym czujesz, że osoby, które są wokół ciebie, nie łączą się z twoją energią, z twoimi poglądami, z twoją duchowością, z twoim spojrzeniem na życie. Mówi się, że nie ma się wtedy tego czegoś pomiędzy, jakiejś energii, chemii, punktów wspólnych. Przypomina mi się, jak jeszcze po liceum, to było po maturach, czyli długie wakacje. Zależało mi na poznawaniu ludzi. Poczułem się samotny z tego względu, że nie potrafiłem odnaleźć tak zwanej bratniej duszy. Pamiętam, że to był okres, w którym chciałem być bardzo przebojowy i otwarty na to, co mnie spotyka, bo chciałem coś w sobie zmienić, żeby nie czuć się takim zalęknionym. I bardzo dużo wychodziłem na miasto, żeby poznawać ludzi. I pewnego południa, to kończyło się zawsze, no niestety kończyło się to piciem alkoholu. Czyli taki jedyny wtedy znany mi schemat socjalizowania się z innymi ludźmi i poznawania ich na imprezie z butelką alkoholu jakiegokolwiek. I chodziłem wtedy w takie miejsce, które było dosyć popularne w Białymstoku i to nie jest ważne, jakie to miejsce. I poznawałem ludzi. I pamiętam, że pewnego razu pewna grupa, którą znałem, ale tak nie do końca, siedząc w tym miejscu, to było w okolicach Parku Branickich. Tak, to nie jest Park Branickich, tylko Planty chyba. Jakie to ma znaczenie? Za wszelką cenę chciałem iść dalej z nimi i oni gdzieś szli na ogródki działkowe, na imprezę dalej do kogoś. Kogoś, kogo nie znałem. No i w jakiś sposób się w to wkręciłem, powiedziałem, że też chcę iść. Miałem wtedy jakiś przypływ naprawdę takiej śmiałości w sobie. Poszliśmy tam razem z tymi ludźmi do kogoś, kogo nie znałem. I pamiętam, że tam siedziałem i próbowałem jakoś się łączyć z tymi ludźmi. Wspomagałem się alkoholem, żeby poczuć się, że wtedy będę bardziej przebojowy i otwarty do tego. Ale wraz z upływem czasu w tym miejscu i z upływem alkoholu w butelkach czułem, że tak naprawdę te rozmowy donikąd mnie nie prowadzą, mimo że byłem zamroczony już alkoholem, tak jak każdy. Siedzieliśmy do późna, Skończyło się, wiadomo, powrotem jakimś pokracznym do domu. Wróciłem do domu, położyłem się do łóżka. Helikopter w głowie, no nie jest to nic przyjemnego. I wtedy do mnie dopłynęło, że czuję się tak bardzo samotny, mimo że to był okres, w którym poznawałem dużo ludzi i miałem wrażenie, że mam dużo znajomych. Ale to był taki przypływ tego, że ja nawet nie wiem, jak oni się nazywają, choć to nie jest najistotniejsze. Ja nic o nich nie wiem i oni o mnie nic nie wiedzą. Że tak naprawdę tylko spotkamy się na picie, na imprezę. I tylko to nas łączy. Ale nie rozmawiamy o niczym poważniejszym. Nie potrafimy podzielić się swoimi słabościami, troskami, ani też czymś nam bliższym, wejść w głębszą relację. Przypłynęło do mnie takie osamotnienie, w którym czułem, że to nie jest rozwiązanie. To jest coś, co tak naprawdę powoduje, że mimo otaczających ludzi czuję się wyobcowany i niezaakceptowany. Że muszę coś udawać, być bardziej podkręconą wersją siebie, żeby być zaakceptowanym w tym środowisku. Oczywiście to wszystko były przekonania, które istniały w mojej głowie, bo przecież nie wiem, co tam ci ludzie myśleli. Kończyło się tak, że po miesiącu, widząc się na mieście, nawet nie mówiliśmy sobie cześć niektórym tym ludziom. Mimo że na imprezie wyznawaliśmy sobie wręcz szacunek i dozgonną wielką przyjaźń, rozmowy, ale okraszone oczywiście alkoholem. To jest bardzo dojmujące uczucie, w którym wiesz, że nie ma ludzi, z którymi nadajesz na podobnych falach, mimo że spędzacie ze sobą dużo czasu. Że jeżeli chcecie wyjść z domu, to tak naprawdę kończy się to na imprezie. Na zagłuszeniu swojej samotności, tak żeby w tym całym gąszczu nie czuć się samotnie. I paradoksem jest tego, że spotykają się ludzie, którzy czują się samotni, ale nie robią nic razem ze sobą, żeby nie poczuć się samotnym, żeby się otworzyć, zdjąć swoją maskę, spotkać się bez używek i po prostu rozmawiać. A każdy z nas, podejrzewam, czuł się w tym okresie samotny, odrzucony w jakiś sposób i każdy próbował na swój sposób pokazać najlepszą wersję siebie. Mi to nie służyło na pewno. Samotność rodzi się w momencie, w którym czuje się, że się nie przynależy, że nie ma się osoby lub osób, które znaczą coś więcej w życiu naszym, ale też my znaczymy coś w ich życiu i możemy z nimi się dzielić swoimi słabościami, troskami, sukcesami i te osoby akceptują to, jacy jesteśmy, nawet jeżeli się nie zgadzają. Albo dochodzi nawet do jakiejś konfrontacji, ale mimo wszystko akceptujemy, że jesteśmy, jacy jesteśmy. Bo osobą jedyną, która jest kompanem w naszym życiu przez całe życie, jesteśmy my sami. Jest to nieodłączny element życia. Chciałoby się mieć kogoś w życiu, kto będzie bliski. Ale żeby to zbudować, to przecież trzeba spędzić owocny czas z tą osobą, uważny. Poświęcić swoją uwagę, dać od siebie akceptację, miłość, zrozumienie i nie oczekiwać niczego w zamian. A ze sobą mamy taką relację bardzo często, która polega na tym, że jest to ktoś, z kim nie rozmawiamy. Przynajmniej ja tak w takim okresie miałem. Nie rozmawiałem ze sobą. Nie poświęcałem czasu, by przyjrzeć się swoim myślom, wysłuchać się. Tylko to, co robiłem, to zagłuszałem się alkoholem albo siedzeniem w internecie, oglądaniem filmów, tylko aby oglądać jakichś przypadkowych ciągiem. Tak, żeby nie posłuchać swojej ciszy. Tak, żeby nie poczuć się ze sobą i w swojej samotności. Okej, to czuję, to myślę, to siedzi we mnie. porozmawiam teraz ze sobą i zajmę się sobą i tak jak z dobrym przyjacielem posłucham go, jeżeli ma jakąś troskę albo problem. Bo często chodzi tylko o wysłuchanie, nie o radę. O to, że można się komuś wygadać i poczuć, że ten ktoś nas nie wyśmieje za to. A my bardzo często wyśmiewamy samych siebie. Nie wspieramy się, nie nawzajem, tylko siebie samego. I w tym okresie czułem, że... Czy nie czułem. Po prostu robiłem tak, że obwiniałem się za każdy swój błąd, za każde swoje przewinienie i za każdą sytuację, z której byłem niezadowolony. Za przeszłość, za to, jaki byłem. I wyobraź teraz sobie taką sytuację, że przychodzisz do znajomego. I on naśmiewa się z twojej przeszłości, że rok temu rozstałeś się albo rozstałaś z chłopakiem, dziewczyną. I że to twoja wina, że jesteś głupi, że się nie nadajesz do relacji, że to tylko twoja wina, jesteś beznadziejny i powinieneś się wstydzić tego, kim jesteś. Czy to byłby ktoś, kto cię by wspierał? Albo gdyby ci coś nie wyszło, na przykład nie zdajesz egzaminu, mówisz to tej osobie, a ta osoba się z ciebie śmieje i mówi, jesteś żałosny, nawet nie potrafisz zdać egzaminu. Frajer z ciebie albo głupia jesteś. A my tak samo mówimy do siebie często. Przynajmniej ja tak mówiłem. Czyli nie byłem kimś, z kim tak naprawdę chciałbym przebywać, gdybym nie był sobą. Przez to, że nie lubiłem ze sobą przebywać, bo właśnie tak do siebie mówiłem, w głowie oczywiście, wewnętrzny monolog, to chciałem to zagłuszyć, żeby milczeć. Właśnie poprzez to, co wspomniałem, przez różnego rodzaju bodźce, które miały za zadanie tylko zagłuszyć to. No bo to jest tak, jakby się spotkać z kimś i ciągle się nie rozmawiać ze sobą, tylko na przykład tylko oglądać filmy. Fajnie, ale nie poznajemy się nawzajem. Pierwsza rzecz do poradzenia sobie ze samotnością to jest nauczenie przebywania się ze sobą. Tak jakby stać się tym kimś, z kim chcesz przebywać. Nawet jeżeli coś ci nie wychodzi, jest trudno, masz gorszy dzień, to wiesz, że możesz na siebie liczyć. Że możesz sobie współczuć, wybaczyć. Że możesz się przytulić do siebie w taki nawet metaforyczny sposób, choć bardzo przyjemne i takie często głupie. To się mi pierwszy raz głupie wydawało, przytulić siebie. Tak, taki, wiecie, sposób jakby opleść ręce, nie? Robię to teraz. To jest bardzo oczyszczające uczucie. Dać sobie taką miłość w ten sposób. I nie chodzi w tym wypadku, żeby stać się kimś takim, kto kompletnie nikogo nie potrzebuje w życiu, jest po prostu samotnikiem i pustelnikiem, bo tak zaakceptował siebie i innych ludzi odrzuca. To też donikąd nie prowadzi, to żadne rozwiązanie. Ale żeby być kimś takim, kto jest w stanie spędzić sam czas i czuć się dobrze, być dla siebie dobrym kompanem i wsparciem. I właśnie w czwartek spałem tylko 2 godziny, bo miałem jakiś problem z zaśnięciem. I siłą rzeczy ten dzień, przez to, że spałem 2 godziny, poszedłem spać o 11 dnia kolejnego. Wstałem o 13. Bo musiałem dokończyć parę rzeczy zawodowo. I mimo, że to był dzień, w którym byłem zmęczony, niewyspany, to ja siebie nie obwiniałem za to, że nie mogłem zasnąć, tylko powiedziałem, okej, wybaczam sobie, że coś mnie doprowadziło do tego, że nie mogłem zasnąć, nadmiar stresu, obowiązku, tylko powiedziałem, dni się takie zdarzają. Nadal jestem dobry i wartościowy i nie jestem beznadziejny, że tak mi się przydarzyło, bo tak się dzieje czasami. I to wtedy tego dnia dało mi dużo takiej siły. Okej, kolejny dzień będzie dobry, choć go nie wiem, jaki będzie, to wierzę, że sobie poradzę i zasnę. I wspierałem siebie w ten sposób. I faktycznie piątek już bardzo fajnie się wyspałem i było to owocny dzień. Mimo, że dzień wcześniej mógłbym się załamać, ale to przecież niczego nie daje, żeby się umartwiać i użalać nad sobą w takich sytuacjach, tylko wybaczyć sobie. Często trzymamy się przeszłości po to, żeby na przykład się obwiniać za nią. Bardzo długo obwiniałem się w momencie, w którym rozpadł się mój związek, przez to, że tak naprawdę nie potrafiłem stawiać granic i nie byłem w żadnym stopniu sobą w tej relacji, tylko założyłem dziwną maskę kogoś zupełnie innego i przez to się to rozpadło między innymi. Nie chodzi o szczegóły. Bardzo długi okres się obwiniałem za to, że to się wydarzyło z mojej winy. Ale przecież, dlaczego ja mam się obwiniać za przeszłość, skoro ona już minęła i teraz już nie jestem tym, kim byłem. Jestem już kimś innym, w innym miejscu. I mimo, że można powiedzieć o sobie, byłem na przykład złą osobą, źle zrobiłem, źle postąpiłem. Ale zaakceptowanie tego, że okej, to się wydarzyło, taki byłem, taka byłam, oczyszcza i daje poczucie tego, że zrobiłem w danym momencie, co mi się wydawało najlepsze. Co nie znaczy, że to finalnie było dobre. Ale inaczej nie wiedziałem, inaczej nie umiałem. Żeby stać się dzięki temu kimś, kto nauczy się siebie akceptować, nawet te swoje błędy, które są często naprawdę głupie, przynajmniej moje i z perspektywy czasu, pozostaje się z nich uśmiechnąć i powiedzieć, taki byłem. Okej. Wtedy sobie wyobrażam tego siebie i z tego okresu, w tej sytuacji i po prostu tak jakby wyobraźnie podchodzę do siebie i mówię, no zrobiłeś to, co zrobiłeś i inaczej nie umiałeś. Wybaczam tobie, temu z przyszłości, teraz ja starszy, nie? Tak w głowie. I polecam takie sobie rzeczy wtedy robić, bo to tylko nam pozostaje, tak mi się wydaje. I często też w samotności bierze się taka sytuacja, że nie akceptuje się innych osób, bo się też nie akceptuje siebie i przez to trudno jest nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Wydaje się, że chciałoby się kogoś zmienić. Gdyby ta osoba się choć troszkę zmieniła, to nasza relacja, niezależnie czy miłosna, czy przyjacielska, byłaby dobra. Ale jakie my mamy prawo do tego, żeby zmieniać inną osobę, żeby wpływać na jej decyzje? Skoro właśnie nie znamy jej drogi, przeżyć. Jakie my mamy prawo? Ja nie mam prawa do tego, żeby zmienić moją dziewczynę na przykład, albo moich znajomych. Mogą oni sami taką decyzję podjąć i to tylko od nich przecież zależy, nie? Można być tylko kimś, kto wspiera ewentualnie, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Ale jedyne... O, bo tu chodzi o to zmianę kogoś w momencie, w którym ta osoba nam się w jakiś sposób nie podoba, jej zachowanie, tej osoby. Ale jedyne prawo kogoś, kogo nam zachowanie się nie podoba, jedyne prawo do zmiany osoby, która nam się nie podoba, to jest prawo do zmiany nas samych. Czyli, że jeżeli mi się moje zachowanie nie podoba, moje jakieś pewne słabości czy rzeczy, z którymi sobie nie radzę, to tylko te rzeczy mogę zmienić, podjąć wyzwanie i wziąć za to odpowiedzialność, żeby to zmienić w sobie i nad tym pracować. To jest jedyna osoba, jeżeli tak można powiedzieć, nad którą ja mam jakąś kontrolę i mam prawo i odpowiedzialność, mogę wziąć za to, żeby to zmienić. I żeby nie tylko wymagać, ale zmieniać. I podjąć ten trud, do tego, żeby przesunąć się w jakąś stronę. Tą pożądaną, wyobrażoną w sobie. Tylko to pozostaje. Bo często też z tego samotność się bierze, że przynajmniej w moim wypadku, z nieakceptowania siebie i tak naprawdę przerzucanie zmiany siebie na kogoś. Niech się ta osoba zmieni, nie ja. Umysł jest pięknym narzędziem, które umie rozwiązywać problemy i właściwie ciągle rozwiązuje problemy, myśli i analizuje. I często odskocznią od swojego problemu w moim wypadku było analizowanie czyjegoś zachowania, czyichś problemów. W głowie tworzyłem sobie, co ta osoba mogłaby zmienić w swoim życiu, czego jej brakuje i dzięki temu stałaby się kimś lepszym. Umysł był zajęty, ale skupiał się tylko na analizowaniu czyjegoś zachowania i czyjegoś podejścia do życia, jego błędów, wad, przewinień, czegokolwiek, jak to nie nazwać. Kosztowało to wiele czasu w głowie i w energii takiej mentalnej. Rozwiązany może był problem, ale nic z tego nie wynikało, bo to było czyjeś życie, a nie moje. Umysł był zajęty czyimś życiem, a nie moim, więc rozwiązał czyjś problem, ale nie swój, bo swój w ten sposób został przygnieciony, no bo nie da się myśleć o dwóch rzeczach naraz. Przynajmniej ja nie umiem, może ktoś z was taką ma umiejętność, to byłoby ciekawe. Tak jak w sumie być jak komputer, który ma możliwość przecież wykonywania wielu czynności naraz. Gdyby dało się myśleć w jednym momencie o tym, co zrobić na obiad, co trzeba zrobić do pracy i kreatywny pomysł na przykład na rozwiązanie jakiegoś zadania w jednym czasie. Chyba jest to niewykonalne z tego, co mi się wydaje. Choć co ja tam wiem? Mogę posiłkować się tylko tym, co mam w swojej głowie. I to jest często z mojej perspektywy przykrywanie swojego problemu czyimś problemem, a umysł jest pożywiony, bo rozwiązał problem. To były też bodźce, jest to satysfakcjonujące w momencie, w którym rozwiąże się jakiś problem. I nieważne, czy to jest potrzebny problem, czy tylko jakiś abstrakcyjny, fantazyjny problem, jak na przykład taki, który mi się wielokrotnie pojawiał, gdy overthinkowałem w ostatnich latach, jak usprawnić komunikację metra w Warszawie. Przecież ja nie mam na to żadnego wpływu i po co ja się nad tym zastanawiałem. A tak naprawdę pod tym wszystkim tętniły moje problemy, które zamiatałem pod ziemię. Przez to one były nierozwiązane, więc w jaki sposób miałem zmienić to, czego w sobie nie lubiłem, albo nad tym pracować i to rozwijać, żeby nawiązać ze sobą głębszy kontakt, skoro ja nie słuchałem. To jest tak, jakby dziecko przyszło do rodzica z... O, wyobraź sobie taką sytuację. Siebie jako dziecko młodsze. Przychodzisz do rodziców z problemem, że ktoś w klasie się z ciebie śmieje w szkole. Za to, że masz, nie wiem, okulary, które się tej osobie z jakichś dziwnych powodów nie podobają. Przychodzisz do rodzica i mówisz, mamo, koledzy się ze mnie śmieją z moich okularów i nie wiem, co z tym zrobić, strasznie mi smutno i nie lubią mnie za to. A rodzic w tym momencie mówi, a daj spokój, ja w pracy to mam teraz taki problem z szefem. No to pomyśl, jakie to jest odrzucenie twojego problemu. On nie jest rozwiązany, a ty się zaczynasz na przykład zajmować problemem rodzica, będąc dzieckiem, nie? To jest trochę podobna sytuacja, przynajmniej ja taką widzę te porównanie w tym, które sugerowałoby, że sami siebie wtedy nie słuchamy, tylko skupiamy uwagę na czymś innym. I podobną sytuacją są chociażby dramy internetowe, których jest bardzo pełno. Że ludzie potrafią się zatopić w dramę osób, które nie znają, analizować całe sytuacje, kto z kim jest powiązany, kto zawinił, poświęcić na to cały tydzień swojego wolnego czasu. Obcy ludzie, obcy problem, który tak naprawdę po co się tym zajmować? Przecież to nie wpływa na twoje życie. Nawet jeżeli to jest poważna sprawa, rzecz, o której można, warto mówić, bo warto pewne zachowania piętnować, oczywiście. Znaczy nawet nie tyle piętnować, co pokazywać, że są złe i nie pochwalać ich. Ale one nie rozwiązują naszych problemów własnych, które mimo wszystko są ważniejsze. Bo jak się chce pomóc komuś, kiedy ma się swoje problemy nierozwiązane? Jest to niemożliwe. W tej samotności łatwo jest wtedy zatopić się tylko w byciu samemu, w odrzuceniu. Ale to, żeby tak się nie stało, wymaga właśnie zdjęcia swojej maski, swojej przykrywki, która właśnie wiąże się z nierozwiązanych problemów, tych, które są zamiecione pod dywan. Zerknę sobie, ile czasu już gadam. I 26 minut. I przypomina mi się taka historia, która spowodowała, że ta samotność jeszcze bardziej we mnie uderzyła w momencie, w którym masz partnera albo partnerkę i czujesz się samotnie. Bo nie rozmawiacie, bo nie dzielisz się swoim problemem. Tak miałem, że nie dzieliłem się tym, co było we mnie. Swoimi rozterkami, problemami, słabościami, udając, że wszystko jest okej, że ja sobie świetnie radzę z każdą sytuacją. Jestem wręcz wzorem do naśladowania. A potem masz takie poczucie, że ta osoba, która powinna być najbliższą osobą, nie zna cię. A przez to, że nie zna mnie, to czuję się odtrącony, niezaakceptowany. Ale przecież ja sam nie dałem tej szansy, bo sam się wycofywałem. Z tego, że właśnie nie przyznawałem się do swoich problemów przed sobą, ale i przed innymi osobami. I to czuję, że jest potrzebne wtedy odkrycie czegoś więcej, że życie nie składa się tylko, nie wiem, z pracy, nauki czy obowiązków, rozwiązywania takich codziennych problemów, ale też jest coś więcej w nim. Wyjdź do galerii sztuki, popatrz na piękne obrazy, które mogą cię zainspirować i pokazać, że istnieje też piękno, że ktoś spojrzał na świat w piękny sposób. Przeczytaj poezję, która może cię poruszy, muzykę klasyczną, która zagra zupełnie inne nuty niż muzyka rozrywkowa. Nawet nie chodzi o nuty w znaczeniu dźwięków, tylko nuty emocjonalne. Może skupi do kontemplacji albo do takiego poczucia w sobie głębiej, że to jest piękne, te dźwięki są cudowne. Ktoś to stworzył, poświęcił swoją wrażliwość, czas, żeby podzielić się z tym z ludźmi. Żeby docenić to, że są piękne rzeczy, piękny film, który porusza, jest pięknie nagrany, jest spokojny, nie jest przeładowany akcją, ale są piękne zdjęcia, pięknie jest to wszystko przedstawiona, ta historia, nawet jeżeli jest błaha. Nauczyć się to też doceniać, że jest coś więcej, że motyl, który leci, też jest piękny i zaraz poleci, on już jutro go nie będzie tu, gdzie był. Że za oknem jest piękne drzewo w różnej postaci. Bo bez dostrzegania piękna nie dostrzega się też piękna w sobie. Gdy się nie dostrzega piękna w sobie, to i nie dostrzega się piękna w świecie. Jednak wydaje się, że świat jest w jakiś sposób popieprzony i to wszystko jest takie niezbalansowane, ale w tym jakiś rodzaj balansu można odnaleźć i spokój i to, że nie tylko złe rzeczy są w życiu, ale też i czy w świecie, ale też są piękne zdarzenia, które poruszają, które przemawiają w inny sposób do serca, do wrażliwości. Nie trzeba tylko słuchać muzyki czy oglądać filmów, które nie niosą za sobą tego piękna, bo nie każde dzieło sztuki niesie ze sobą piękno. I oczywiście piękno dla każdego to, co jest coś innego. Pamiętam, jak właśnie w Wiedniu byłem, już teraz to było kilka lat temu, nie pamiętam jakim to było muzeum, ale zobaczyłem przechodząc tam jakiś obraz. Nie wiem nawet, kto to był. To było po prostu pejzaż taki, którym był w oddali dom. I to było takie wszystko zamglone. W jakiś sposób mnie to poruszyło, że ja do dzisiaj mam przed oczami ten obraz, który miał takie barwy dosyć pastelowe. To było trochę coś w stylu Moneta, ale to niekoniecznie był Monet. Nie pamiętam kompletnie. To nie był jakiś taki znany artysta. W sensie tych najbardziej znanych. I to coś mnie tak poruszyło, że aż dłużej się nad tym zastanowiłem i jeszcze raz potem, przechodząc przez te wszystkie rzeczy, co były w muzeum, wróciłem, żeby to zobaczyć jeszcze raz. Że aż nawet nie zrobiłem zdjęcia. Coś miało w sobie takiego ujmującego w tej prostocie, że poruszyło mnie to. Gdzieś tam do dzisiaj to we mnie rezonuje, że ktoś tak pięknie spojrzał na świat, przedstawił zwykły pejzaż jakiejś wsi francuskiej czy jakiejś w taki piękny sposób. Żeby odnajdywać piękno i karmić sobie trochę się nim, żeby odrzucić tę negatywność z życia i tą całą żółć, która się wylewa często z informacji i z przekazu w ogóle medialnego i w internecie, na przykład właśnie z dram, z jakichś patusiarskich rzeczy, jakichś freak fightów, których tak naprawdę jest jakiś często, jak widzę, to rodzaj pewnej takiej nienawiści, jakiejś żółci, wyzywania się. No ja tego nie kupuję, bo to do mnie nie przemawia ta zła energia. Nie mówię, że ci ludzie są źli, bo przecież ich nie znam i to nie mi to oceniać, tylko czuję, że nawet jeżeli to jest tylko przedstawienie, to czuję w nim dużo negatywnej energii, która mi się nie podoba. I pewnie bardziej wolę obejrzeć piękny film. Takim poruszającym filmem był dla mnie... O, właśnie, co mnie tak bardzo poruszyło. Na przykład mi się bardzo podoba styl nagrywania filmów przez... Jak on się nazywa? Xavier Nolan? Nie. Nie mam telefonu, musiałbym zobaczyć. Ten, co wyreżyserował Mama. Oj, muszę się upewnić, bo teraz walnę coś. Xavier Dolan, tak. Czyli miałem rację. Pięknych filmów jest wiele. Tych trafiających głębiej. Czy chociażby polskie stare kino. Film Amator. Niewinni czarodzieje. Aż sobie wszedłem na film Weba i zaraz zobaczę, co mnie tak właśnie ostatnio, nawet nie ostatnio, tylko ogólnie poruszyło. Też poruszył mnie film W stronę morza z Javierem Bardemem. Taki film, w którym, zresztą nie będę zdradzał, no jeżeli interesuje was takie kino, to obejrzyjcie sobie, ale... Właśnie, przypominały mi się filmy Kieślowskiego, szczególnie Biały, Czerwony i Niebieski. Niebieski szczególnie mnie poruszył. To był tak pięknie nagrany film, tak przemawiający głęboką pięknem, tak spokojny i tak mający coś w sobie, jakby aktorzy i reżyser zostawili tam swoje serce na tacy. Poruszyło mnie to, że są ludzie, którzy chcą dać piękno w jakiś sposób dalej. No i na przykład kolejna rzecz, którą właśnie zamierzam zrobić po nagraniu. Już przed tym sobie to przygotowałem. Moja dziewczyna pojechała. Jestem sobie sam w domu i czuję się z tym dobrze, że mogę spędzić czas ze sobą. I postanowiłem, że wrócę i zrobię sobie sushi. Poświęcę na to pewnie z półtorej godziny tylko dla siebie i je zjem. Mógłbym zamówić, ale to jest rodzaj takiego dobrego przebywania ze sobą, że ja to zrobię dla siebie. Żeby spędzić ten czas sam ze sobą dobrze i zjeść coś mega pysznego, co jeszcze sam przygotuję i da mi to przyjemność. Nigdy nawet pomyślałem sobie, że nigdy tak tylko dla siebie takiego bardziej złożonego dania, które wymaga trochę więcej czasu, żeby je przygotować, nie robiłem. Dla siebie tylko. Bo kto, jak nie ja, mam być dla siebie najlepszym kompanem? I cały czas uczę się tego spędzania czasu ze sobą. I cały czas wychodzi mi to lepiej i cały czas coraz bardziej czuję się ze sobą okej, że mogę spędzić czas sam. Godzinę, dzień cały, może dwa dni nawet. I to nie znaczy, że nie czuję się czasem wtedy samotny i chciałbym z kimś porozmawiać, kogoś przytulić czy cokolwiek, być po prostu blisko, bo to jest piękne też. Ale to jest tylko takie chwilowe poczucie, okej, ale okej, to przecież nie trwa wiecznie. Trzeba podjąć odpowiedzialność za swoje życie w pewnym momencie, bo gdybym też sobie nie postanowił i nie próbował podejmować, to nadal bym siedział samotny. A to jest bardzo nieprzyjemne uczucie i bardzo wyniszczające, demotywujące, wyciągające właściwie całą energię z życia. Dlatego warto ją w sobie odbudować i dostrzec piękno i je sobie wzmagać, bo te piękno potem przerzuca się na inne aspekty życia. Ono z jednego źródła zaczyna przebijać do kolejnych. Tak jakby źródełko zaczynało przebijać coraz większą dziurę i aż w pewnym momencie stało się z tego gejzer, który tryska na każdą możliwą stronę w bardzo wysoko i tej wody jest pełno, takiej życiodajnej. Ależ to zabrzmiało mistycznie i tak duchowo. Ale w sumie podoba mi się to porównanie. I zapraszam was też do udziału w ankiecie, tym pytaniu zadanym na Spotify, bo jestem ciekaw waszych spostrzeżeń na samotność, na to, jak sobie z nią wyradziliście, albo co was w to intryguje, bo to jest temat, który będzie ciągle powracać, mam wrażenie, niestety. Bo świat sprzyja samotności. Czy nam się to podoba, czy nie. Ale no, to nie znaczy, że trzeba byłoby się z tego powodu załamywać. Tak, życzę każdemu, żeby znalazł w swoim życiu odpowiednie osoby. I życzę tobie, że znajdziesz takie osoby, jeżeli jeszcze ich nie masz. I że odnajdziesz w sobie tę siłę, żeby iść do przodu i realizować swoje postanowienia i wierzyć w siebie, bo jak nie ty, to kto? No, każdy z nas na to zasługuje, żeby być kochanym. Każdy z nas zasługuje na to, ja też. Chociaż w to nie wierzyłem długo, to chciałbym, żeby to ze mną zostało, tak jak z tobą. O, widziałem cię i chciałbym znowu spojrzeć w twoje oczy, tak jak tamtej nocy, gdy na helu patrzyliśmy w niebo. I żeby to pozostało, te uczucie noszę w sobie i życzę tego tobie też. Dobra, wymyśliłem to teraz. To był freestyle bez rapowania. Dziękuję za słuchanie i widzimy się w kolejnym, albo i słyszymy odcinku. Pa, trzymajcie się.